Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Wiele osób zastanawia się nad bilansem studni rządów koalicji, ale wydaje mi się, że ciekawszym tematem jest to, w jakiej sytuacji gospodarczej jesteśmy i być może też to, jak w przyszłości działania tej koalicji mogą wpłynąć na sytuację gospodarczą Polski. Profesor Adam Czerniak, dyrektor do spraw badań i główny ekonomista Polityki Insight. Zacznijmy może od jakiegoś takiego obrazu i fotografii sytuacji gospodarczej Polski pod koniec marca 2024 roku.
Gdybym miał to najkrócej, jak mogę scharakteryzować, to bym powiedział, że jesteśmy na początku drogi ożywienia w polskiej gospodarce. Ożywienia, które w mojej ocenie przebiegać będzie stosunkowo powoli. To nie będzie tak, że to będzie nagle wystrzał gospodarczy i będziemy mieć od razu wzrost 4-5%. Natomiast w perspektywie kilku kwartałów tego typu dynamiki będziemy mogli zaobserwować. Znaczy ja spodziewam się, że najpierw będzie nam ruszać konsumpcja. To za sprawą bardzo wysokiego wzrostu dochodów. O tym pewnie za moment jeszcze sobie powiemy. Następnie w drugiej połowie tego roku, a może na przełomie 2024 i 2025 będziemy mieli do czynienia z ożywieniem w inwestycjach, a to za sprawą wydatkowania środków unijnych, zarówno tych z Funduszu Spójności, jak i z KPO. A do tego równolegle ożywiać będzie się światowa gospodarka i to zarówno gospodarki azjatyckie, jak i przede wszystkim, co dla nas najważniejsze, gospodarka niemiecka, która w tej chwili jest w dołku. I to wszystko spowoduje, że poziom ponad 4% zobaczymy w 2025. Nasza prognoza tutaj w Polityce Insight mówi, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 3,2%, średnia w przyszłym 4,4%.
To zanim wejdziemy w szczegóły, jeszcze to dopytam, bo jak się patrzy na wykres tego wzrostu gospodarczego, to po lewej stronie ten wykres jest taki dynamiczny, raz bardzo nisko, raz bardzo wysoko. Po prawej, czyli w przyszłości, jest to już takie bardziej stabilne. Krótko mówiąc, to chyba nawet trochę lepiej, że ten wzrost będzie się powoli rozpędzał.
No tutaj trochę bym twój optymizm studził, bo to jest urok robienia prognoz makroekonomicznych w ogóle. Prognozy makroekonomiczne mają to do siebie, że są takie gładkie. Ekonomiści bardzo lubią gładkie ścieżki, takie liniowe, jak to się mówi, monotoniczne wzrosty albo monotoniczne spadki. Natomiast rzeczywistość nas zwykle zaskakuje i faktyczne dane są dużo bardziej poszarpane niż te prognozowane. Natomiast oddając słuszność temu, co powiedziałeś, jesteśmy po okresie bardzo dużych nakładających się na siebie szoków. Od pandemii, przez wybuch wojny w Ukrainie, poszarpane łańcuchy dostaw. No i de facto takim szokiem trochę też były wybory i zmiana na stanowisku premiera i w ogóle koalicji rządzącej, zawirowania związane z wypłatami środków unijnych. Więc mam nadzieję, że w tej chwili i tak też zakładamy w najbliższych kwartałach raczej żadnych nowych szoków nie będzie, no ale tych czynników ryzyka na horyzoncie jest trochę, więc któryś z nich może niestety się zmaterializować, ten szereg będzie dużo bardziej poszarpany.
O tych czynnikach niepewności pewnie porozmawiamy pod koniec. W takim razie trochę o tym wzroście gospodarczym. Co będzie go napędzać? Wiemy o tym, że będzie to prawdopodobnie konsumpcja z tego, co widać, ale co będzie wpływało na to, z jakimi wskaźnikami gospodarczymi będziemy mieli do czynienia w tym roku? Mam na myśli tutaj PKB.
No właśnie, porozmawiajmy chwilę o konsumpcji, bo faktycznie już od początku tego roku spodziewamy się, że to będzie ten najważniejszy czynnik wzrostu, później do niego dojdą inwestycje, później dojdzie do niego eksport netto. Natomiast tak, ta konsumpcja jest kluczowa i tutaj przede wszystkim wzrost konsumpcji można w naszej ocenie połączyć z dwoma czynnikami. Po pierwsze z bardzo szybko rosnącymi realnymi dochodami gospodarstw domowych, na co składa się kilka elementów. Mamy do czynienia z kolejnym rokiem spójnego wzrostu płacy minimalnej. Mamy do czynienia z bardzo mocnym wzrostem płac w szeroko rozumianej sferze budżetowej. To są decyzje nowego rządu. Same te decyzje w naszej ocenie przyczyniły się do zwiększenia dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale o między 4 a 5 punktów procentowych. To jest naprawdę dużo i ta dynamika wynagrodzeń napędzana właśnie tymi czynnikami wyniesie nawet 16%. Tyle prognozujemy na pierwszy kwartał. W kolejnych kwartałach ten impuls będzie wygasał, a na te czynniki takie jednorazowe jak płaca minimalna czy podwyżki wynagrodzeń w budżetówce nałoży się jeszcze proces podwyżek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, czyli w prywatnych firmach, które nie są tak mocno powiązane z tymi czynnikami. I tam ten proces napędza rosnący popyt na pracę, który zderza się z niedoborami pracowników. Znaczy my jesteśmy w sytuacji demograficznej, w których w wielu sektorach brakuje rąk do pracy. Przede wszystkim brakuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, czyli tym, którym trzeba płacić najwięcej. I to powoduje, że dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw jest dwucyfrowa i prawdopodobnie do końca przyszłego roku dwucyfrowa pozostanie, bo tutaj to ożywienie gospodarcze, od którego zaczęliśmy, będzie przekładać się na dalszy wzrost popytu na pracę. Nowych pracowników trochę znikąd nie widać, bo aktywizacja zawodowa Polaków przebiega bardzo powoli. Procesy migracyjne już w tej chwili po wygaśnięciu tego szoku wojennego też przebiegają raczej powoli. Tutaj możliwe są jakieś zmiany regulacyjne i nowa polityka migracyjna rządu, ale ona też nie będzie jakimś jednorazowym szokiem, że nagle do Polski zjadą imigranci ekonomiczni z Azji Środkowej, czy Południowej Azji, czy Afryki Północnej, czy krajów Europy Zachodniej, tym bardziej. I nie będzie jakiegoś takiego szokowego wzrostu podaży, więc stopa bezrobocia będzie szorować po jednym z najniższych poziomów na świecie, a to z kolei będzie się przekładać na podwyżki wynagrodzeń. Podsumowując, w pierwszym kwartale tego roku, tak jak sobie policzyliśmy, będziemy mieć wzrost wynagrodzeń na poziomie 16%, co daje nam przy spadającym wskaźniku inflacji wzrost realny, czyli skorygowany o właśnie tempo wzrostu cen w gospodarce, na poziomie 13%. 13% wzrostu dochodów to jest wzrost, którego nie obserwowaliśmy w całej horyzoncie, w którym mamy dane, czyli od początku 2000 roku. To jest naprawdę gigantyczny wzrost dochodów. I on musi pobudzić konsumpcję. Pytanie, o które tutaj się z innymi ekonomistami sprzeczamy, jest to, jak szybko będzie to pobudzenie konsumpcji. My tutaj w polityce, jak sobie dyskutujemy o tym, raczej spodziewamy się takiego stopniowego budowania konsumpcji. Bo co? Bo najpierw gospodarstwa domowe raczej spłacą jakieś zaciągnięte przez pandemię kredyty. Czy to chwilówki, czy kredyty konsumenckie, czy na przykład nawet pożyczki od rodziny. Więc w pierwszej kolejności mamy do czynienia ze zwiększeniem stopy oszczędności. W drugiej kolejności mamy do czynienia z akumulacją samej bazy oszczędności. To znaczy, jak dostaniemy dodatkową podwyżkę, my nie idziemy od razu do sklepu i kupujemy nowy telewizor. My musimy na ten telewizor najpierw uzbierać. Więc nawet jeżeli te podwyżki są tak silne, to one nie generują od razu impulsu konsumpcyjnego. Tu musi się uzbierać pewna poduszka zaoszczędzonych pieniędzy i dopiero z czasem te pieniądze są wydawane na dobra trwałego użytku.
Na co też pewnie nakładają się te obawy o wojnę, które obserwujemy też w badaniach opinii publicznej od kilku miesięcy, czy nawet od kilku kwartałów. To też jakoś chyba powoduje, że ludzie są ostrożni w wydawaniu pieniędzy, czy zaciąganiu nowych zobowiązań.
Tak, zdecydowanie nastroje konsumenckie są gorsze niż były przed pandemią, bo tu mieliśmy okres nakładających się szoków i te wahania nastrojów konsumenckich były bardzo mocno poszarpane. Natomiast to, co jest ważne, to to, że te nastroje się jednak poprawiają. O ile ludzie faktycznie mają gdzieś tyle głowy, ryzyko rozlania tego konfliktu, który w tej chwili obserwujemy na Ukrainie, na inne kraje, o tyle mimo to spodziewają się, że jednak ta sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać, ich sytuacja finansowa będzie się poprawiać, ich możliwości zakupowe wzrosną, więc w rezultacie także spodziewają się tego, że będą dokonywać więcej ważnych zakupów i to wynika też z danych makroekonomicznych. Więc jeżeli chodzi o ten wpływ czynników właśnie takich ryzyka i niepewności, to na pewno on jest, ale ma dużo mniejszą wagę niż miał w 2023 roku, czy tym bardziej jak miał w 2022 roku, kiedy bardzo dużo osób się wystraszyło tego, że zaraz tutaj będziemy mieć wojska rosyjskie na granicy.
To jeszcze kończąc ten wątek PKB i zanim przejdziemy do rynku pracy, o który już zahaczyliśmy, zaznaczyliśmy, te pozostałe składniki, czyli zapasy, wymiana handlowa, czyli eksport, mówiłeś, że w Niemczech się będzie rozwijać, czy też obserwujemy w kontekście zapasów jakąś normalizację po pandemii?
Tak, zapasy były czymś, co nam rozchwiewało dynamikę wzrostu gospodarczego, bo w trakcie pandemii nagle zapasy silnie spadły, no bo były przerwane łańcuchy dostaw, więc firmy wyprzedawały to, co miały na magazynach, często nawet musiały klientom mówić, sorry, nie mamy towaru, poczekajcie, zapiszcie się na listę rezerwową. To zwłaszcza w branży motoryzacyjnej to było widoczne, która bardzo mocno oberwała przerwanymi łańcuchami dostaw. Później mieliśmy z kolei boom zapasowy w momencie wybuchu wojny, gdzie firmy gromadziły na wszelki wypadek zapasy, na wypadek, gdyby się miały powtórzyć znowu przerwane łańcuchy dostaw, ale przede wszystkim także gromadziły zapasy nośników energii. I tutaj mówimy przede wszystkim o firmach państwowych, od spółek energetycznych po spółki dostarczające nośniki energii. I w rezultacie zapasy bardzo mocno w gospodarce urosły, a w tej chwili obserwujemy taką normalizację tych zapasów. One spadają w niektórych kwartałach nawet całkiem silnie, ale w kolejnych kwartałach, jeżeli zobaczymy spadki, to niewielkie i ten wpływ zapasów już nie będzie tak mocno przekładał się na wahania całej dynamiki PKB. Natomiast jeżeli chodzi o handel zagraniczny, to tutaj spodziewał się w miarę równomiernego ożywienia w eksporcie, jak i w imporcie. Znaczy nasz popyt krajowy napędzany konsumpcją, później inwestycjami, będzie rósł w mniej więcej zbliżonym tempie jak popyt ze strony gospodarki niemieckiej, francuskiej, włoskiej, czy nawet gospodarek z innych kontynentów. Więc spodziewam się, że ten wkład eksportu netto, czyli różnica między eksportem a importem, nie będzie kluczowy dla wzrostu gospodarczego. Znaczy on będzie lekko pozytywny, ale wciąż on będzie tylko dokładał kilkadziesiątych punktu procentowego do wskaźnika dynamiki PKB. Głównymi motorami będzie właśnie konsumpcja i inwestycje.
Okej, to trochę teraz o demografii i bezrobociu, ale właściwie czy to można nazwać bezrobociem, to jest bardzo dobre pytanie. Jak niski może być ten wskaźnik w Polsce twoim zdaniem?
Tak, to jest bardzo zastanawiające, bo jak spojrzymy na dane o stopie bezrobocia BAEL, czyli z badania aktywności ekonomicznej ludności, to jest ta stopa bezrobocia, którą publikuje zarówno Główny Urząd Statystyczny, jak i Eurostat, i która jest porównywalna na świecie, po prostu, nie tylko w Europie, ale możemy się porównać z innymi krajami, to ta stopa bezrobocia jest naprawdę ultra niska. Ona jest druga najniższa wśród gospodarek wysoko rozwiniętych po Japonii. Tam jeszcze Malta ma zbliżony poziom, Czechy, w jednym kwartale jedna gospodarka nas prześciga, w drugim druga. Czechy teraz trochę po zacieśnieniu polityki pieniężnej i recesji, w którą wpadły w zeszłym roku, trochę im ta stopa bezrobocia spadła, w Polsce w zasadzie nie drgnęła. Tam niewielki był ruch na tej stopie bezrobocia i w rezultacie naprawdę jesteśmy jednym z krajów, który ma tę stopę bezrobocia na świecie najniższą i w zasadzie niżej już ciężko nam będzie spaść. Znaczy jedyna nadzieja w tym, że zmniejszy się coś, co się nazywa tak zwanym bezrobociem frykcyjnym, czyli odsetek tych osób, które utraciły pracę i poszukują w danym momencie nowej pracy. Innymi słowy, krócej będzie trwał ten czas od utraty pracy do znalezienia nowej. I to nam pozwoli obniżyć stopę bezrobocia, gdzie doszukuje się szans na zmniejszenie tego bezrobocia frykcyjnego, przede wszystkim w nowych narzędziach opartych na też algorytmach sztucznej inteligencji. Znaczy, że dużo łatwiej nam będzie znaleźć pracę na terenie całego, na przykład województwa, na którym się poruszamy, właśnie dzięki portalom, które oferują stanowiska pracy, które dopasowują bardzo szybko oferty do naszych kompetencji. I to będzie nam w kolejnych latach, chociaż to jest bardziej długofalowy proces, w kolejnych latach nam będzie tę stopę bezrobocia obniżać. Ale innych źródeł obniżenia tej stopy bezrobocia już praktycznie nie ma, bo to już w większości branż nie ma kogo zatrudniać. W zasadzie łatwiej jest kogoś po prostu podbierać innej firmie niż szukać na rynku wśród osób bezrobotnych.
A odwracając właśnie to myślenie i no już trochę powiedziałeś, że nie ma skąd brać pracowników, ale czy jeszcze gdzieś mamy jakieś rezerwy? To znaczy, czy możemy dłużej pracować. I tu nie mam na myśli...
Nie pracujmy dłużej. No już nie. Polacy są jednym z najdłużej pracujących
narodów. I tu nie mam na myśli oficjalnego wieku.
Tym bardziej nieoficjalnie nie pracujmy.
A to jest dobra rada. Ale czy jest skąd brać teoretycznie jeszcze pracowników? Czy możemy spróbować wydłużyć aktywność ekonomiczną? Czy być może gdzieś więcej osób może pracować? Czy być może możemy spróbować stworzyć bardziej sprzyjające warunki pracy dla kobiet na przykład? Jakie tu mamy możliwości?
Możliwości jest szereg, natomiast nie ma żadnej recepty na to, żeby z dnia na dzień zwiększyć liczbę dostępnych do pracy osób. No bo źródła co do zasady są dwa. Albo pobudzanie aktywności zawodowej wśród osób, które nie chcą w danym momencie pracować, albo ściąganie imigracji zarobkowej. Łatwiej jest nieco, albo przynajmniej szybciej jest nieco ściągnąć imigrantów zarobkowych, no ale to wiąże się zarówno z problemami natury stricte technicznej, czyli przyuczenia do języka, nie we wszystkich zawodach imigranci mogą pracować od razu, jak też problemami natury społecznej, no bo jednak duży, silny napływ emigrantów rodzi pewien opór wśród pracowników, zwłaszcza słabiej wykwalifikowanych. Wielka Brytania tutaj jest tego bardzo dobrym przykładem, jak daleko idące skutki miało bazowanie gospodarki na imigracji ekonomicznej. A pytałeś bardziej pewnie o tą aktywizację zawodową u nas w kraju. No i tutaj znowuż nie ma łatwych rozwiązań. Raczej wymaga to pewnego nowego sposobu myślenia o pracownika ze strony pracodawców, czyli zwiększania możliwości pracy zdalnej. To się na szczęście po pandemii dzieje, co także wpływa pozytywnie na aktywizację zawodową, ale także większego przyzwolenia na pracę w niepełnym etacie, znaczy w elastycznych godzinach pracy. Bo to zwłaszcza sprzyja aktywizacji zawodowej kobiet, które nie są sobie w stanie ze względu na obowiązki domowe, czy to wychowanie dzieci, czy opiekę nad osobami starszymi, pozwolić na pracę na pełnym etacie, zwłaszcza w godzinach na przykład 8-16. Więc w tym wypadku praca na niepełnym etacie jest jak najbardziej dla nich dostosowana, tylko trzeba zadbać o to, żeby nie było przy tym dyskryminacji płacowej, bo niestety do tej pory dane pokazują, że płaca w zawodach, które umożliwiają elastyczne zatrudnienie, jest niższa niż tam, gdzie mamy pełen etat. Więc tutaj fajnie by było wyrównać dochody uzyskiwane, w przeliczeniu na godzinę oczywiście, dochody uzyskiwane z pracy elastycznej na niepełen etat zdalnej z tymi dochodami, które uzyskujemy po prostu siedząc na naszym krześle przy biurku w pracy od 8 do 16. I to na pewno pobudzi aktywizację zawodową. No i kolejna rzecz, wzrost samych wynagrodzeń. To znaczy im bardziej atrakcyjna staje się praca, im więcej w ujęciu realnym my zarabiamy, im więcej towarów możemy za nasz dochód kupić, no tym większa jest motywacja stricte ekonomiczna do tego, żeby jednak podjąć się tego wysiłku i zacząć chociażby na ten niepełen etat pracować. No a do tego dochodzi szereg różnych działań, na które zwracają uwagę socjolodzy i demografowie, czyli na przykład zwiększanie przyjazności firm do osób, które mają małe dzieci, czyli na przykład przedszkola przyzakładowe. Tego typu narzędzia powodują, że łatwiej wraca się po okresie opieki nad dzieckiem do pracy i zachęca się więcej osób do tego, żeby świadczyły więcej swojego czasu na rzecz pracodawców. I to jest zdecydowanie coś, po co musimy sięgać w zderzeniu z tymi negatywnymi trendami demograficznymi.
I skoro demografia jest jak walec i wspomniałeś też o tym, że przekłada się ta sytuacja na najszybciej rosnące realnie płace w historii tych badań, to z kolei musi, a może nie musi, ale może wpływać na inflację, która z kolei była jakimś bardzo ważnym tematem przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dziś, kiedy rozmawiamy, cieszymy się z tego, że ona w końcu jest w celu, ale
dużo osób by ci powiedziało, nie jest w celu. To, że w pewnym momencie ona się znajdzie jako wskaźnik w pobliżu celu, nie oznacza, że inflacja zeszła do celu. Sporo ekonomistów zwraca na to uwagę, że ta inflacja powinna przez dłuższy okres się utrzymać w pobliżu celu inflacyjnego, czyli na poziomie 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Także z tym, że już jesteśmy w celu, tutaj mnie szalał.
No właśnie, a tak nie będzie. To znaczy, że nie będziemy mieli do czynienia z wypłaszczeniem.
No, niestety tak to wynika z naszych prognoz. Skupiliśmy się na tych pozytywnych aspektach, wzroście wynagrodzeń, z którego się wszyscy cieszymy. Mam nadzieję, że jak najwięcej nas i słuchaczy te wzrosty wynagrodzeń obejmą. Rozmawialiśmy o wzroście gospodarczym, o wychodzeniu światowej gospodarki ze spowolnienia. No ale niestety ciemną stroną tego księżyca jest to, że inflacja znowu pójdzie do góry. Znaczy my w tej chwili jesteśmy w dołku. Na marzec prognozujemy inflację na poziomie 2,2%, najniższą od 2019 roku, więc naprawdę super, ale jest to niestety super krótkookresowe. I bardzo bym przestrzegał przed zawierzeniem temu, co słyszymy na przykład z Narodowego Banku Polskiego, że wygraliśmy walkę z inflacją, się udało ją pokonać. Niestety jeszcze nie, bo ta inflacja w tej chwili jest tak niska na skutek zbiegu kilku korzystnych czynników, między innymi spadku światowych cen żywności, w tym także w ostatnich miesiącach mięsa w Polsce, mięsa drobiowego najmocniej. wcześniej, spadku cen paliw na światowych rynkach i w ogóle zamrożenia cen nośników energii, jeszcze obowiązującego przez kilka dni obniżonego VAT-u na żywność. Natomiast wraz z wychodzeniem gospodarki, nie tylko polskiej, ale przede wszystkim światowej, ze spowolnienia ceny surowców i to rolnych, i surowców energetycznych będą rosły. No, nie ma tutaj zmiłu, jeżeli chodzi o te prawa ekonomiczne, bo im więcej się importuje w Chinach, im więcej krajów rozwijających się korzysta z surowców energetycznych, tym te ceny są wyższe. To samo dotyczy żywności. Mieliśmy historycznie dobry rok, jeżeli chodzi o zbiory. Bardzo mało prawdopodobne, że 2024 i 2025 powtórzą ten sukces z minionego roku, więc te ceny żywności znowu będą się piały do góry, a co więcej, będziemy wychodzić z tych wszystkich tarcz antyinflacyjnych, które wprowadzał poprzedni rząd. Już od 1 kwietnia wiemy, że wraca VAT na żywność. Pewnie nie zostanie on przełożony jeden do jednego od razu na ceny żywności.
Sieci handlowe już zapowiedziały.
No właśnie, tutaj możemy podziękować wojnie Lidla z Biedronką za to, że nie będziemy mieć pełnego przełożenia od razu na VAT. Natomiast nie oszukujmy się, to zostanie, mówi się brzydko kolokwialnie, rozsmarowane przez najbliższe miesiące i pewnie w całości już ta podwyżka VAT-u znajdzie się w cenach żywności gdzieś w połowie roku. A do tego prawdopodobnie od lipca będziemy mieć co najmniej częściowe odmrożenie cen prądu, co z kolei też przełoży się na wzrost inflacji, a później do tego jeszcze dojdą te zwane efekty bazy, bardzo lubimy to słowo u nas w firmie, bo przecież przed rokiem rząd przed wyborami bardzo silnie obniżał ceny leków, ceny paliw.
Tak, pamiętamy.
Tak, no i teraz to nam niestety będzie, znowu mówiąc kolokwialnie, wychodzić z tego wskaźnika inflacji, więc te efekty bazy będą nam tą inflację podbijać i pewnie gdzieś w okolicach października, listopada zobaczymy wskaźnik inflacji znowu na poziomie 6%. Dlaczego mówię, że nie pokonaliśmy inflacji? Dlatego przede wszystkim, że inflacja bazowa, czyli ta z wyłączeniem tych wszystkich towarów o zmiennych cenach, jak żywność, jak paliwa, jak nośniki energii, ta inflacja wciąż jest wysoka. Ona w tej chwili w marcu wyniesie gdzieś około 4,5-4,6% i prawdopodobnie się utrzyma na tym poziomie w całym horyzoncie naszej prognozy. Właśnie napędzana rosnącymi wynagrodzeniami, ożywieniem konsumpcji, wzrostem płacy minimalnej i także ogólnym wzrostem kosztów w gospodarce, które przekładają się na ceny przede wszystkim usług konsumpcyjnych. Więc w konsekwencji ta inflacja będzie gdzieś oscylować w okolicach tej inflacji bazowej, momentami nawet ją pokonywać, dochodząc do około 6% pod koniec tego roku i na początku kolejnego.
A co może to oznaczać z kolei dla stóp procentowych, które są istotne dla zadłużonych z jednej strony, dla tych, którzy odkładają z drugiej? Znaczy oczywiście możemy wchodzić w meandry tego, co się dzieje w Radzie Polityki Pieniężnej czy w Narodowym Banku Polskim, ale też gdybyśmy mieli spojrzeć po prostu na czysto ekonomiczny problem, z którym mierzą się ci, którzy decydują o koszcie pieniądza w Polsce.
To może nie porozmawiamy o Polsce, tylko na przykład o strefie euro czy Stanach Zjednoczonych. To jest dla ekonomistów dużo łatwiejsze. Poczucie, że decyzje o stopach procentowych w Polsce w niewielkim stopniu kształtowane są przez wiedzę ekonomiczną i to, co dzieje się faktycznie z gospodarką. Faktycznie mówisz, są meandry i w te meandry polityki pieniężnej w Polsce wolałbym w tym momencie się nie zagłębiać. Natomiast opowiedzieć o tym, jak kształtują się stopy procentowe na świecie. One są w tej chwili wysokie, rekordowo wysokie. W Stanach Zjednoczonych są niewiele niższe niż w Polsce, która się praktycznie nie zdarza, więc w strefie euro też są wysokie. No i teraz jest duże pytanie, kiedy one będą obniżane. Bo to, że udało się przynajmniej zejść z tej wysokiej inflacji, to już wiemy. Natomiast no, pytanie jest, na ile trwale z tej wysokiej inflacji zeszliśmy, bo największy błąd, który można popełnić, to przedwcześnie obniżyć stopy procentowe. Znaczy ogłosić sukces, tak, wygraliśmy. Wygraliśmy walkę z inflacją, obniżamy stopy procentowe i możemy jechać na pełnym gazie z gospodarką do przodu, bo wtedy ta inflacja ma bardzo dużą tendencję taką do powracania. Nagle wyskakuje od razu w ciągu nawet kilku miesięcy, a wyhamowanie inflacji, jak zresztą zobaczyliśmy na przykładzie ostatnich kwartałów, trwa dużo dłużej. Jest dużo łatwiej nam pozwolić jej wystrzelić, a dużo trudniej później ją zbić. Udało nam się ją trochę zbić, może jeszcze nie do celów inflacyjnych, ale wciąż jest ona niższa niż była w minionym roku. No i teraz będzie pytanie, kiedy te stopy procentowe będą obniżane. Zakładam, że te obniżki będą takie kosmetyczne, sygnalne, jak my to często mówimy, po to, żeby weryfikować reakcję gospodarki na obniżanie stóp procentowych. 25 punktów bazowych, czyli ćwierć procenta, tego typu skali obniżki pewnie możemy się spodziewać, czy to w Stanach Zjednoczonych na jednym z najbliższych posiedzeń, czy w strefie euro. ale to nie będą szybkie sprowadzania stóp procentowych, raczej właśnie takie kontrolne. Trochę obniżamy, patrzymy, co się dzieje i w ten sposób działamy bez na pewno ogłaszania niestety tego, co zrobiliśmy w Polsce, czyli sukcesu walki z inflacją.
Skoro wiemy już mniej więcej, jaki ten obraz gospodarczy, jak on wygląda i mniej więcej też cały czas podkreślam, co może się wydarzyć w najbliższych kwartałach, to porozmawiajmy też o tych czynnikach ryzyka. Mam to łamane przez szanse, no bo to zbiór jakichś potencjalnych zdarzeń, na których możemy się albo przewrócić, albo z których możemy skorzystać. Jak twoim zdaniem wybory w Stanach Zjednoczonych mogą wpłynąć na światową gospodarkę? Załóżmy, że wygra może Donald Trump. Na co wskazują sondaże? Wiem, że wiele może się zmienić, ale chyba ten scenariusz jest ciekawszy analitycznie.
Jak mnie o to pytasz, przypomina mi się historia sprzed wielu już lat, kiedy już pracowałem w tej firmie i pamiętam, jak byłem na wieczorze wyborczym zorganizowanym przez ambasadę amerykańską. Oglądaliśmy w zasadzie do rana wyniki napływające z kolejnych stanów i okazało się, że faktycznie prezydentem zostanie Donald Trump. Później przyjeżdżałem tutaj zaraz prosto o tej czwartej czy piątej rano z tego wydarzenia, pisać analizę, jak to wpłynie na rynki. I już było widać, co się z tymi rynkami dzieje i rynki zareagowały bardzo negatywnie. Znaczy od razu spadek kursu dolara, spadki na giełdzie, wzrost rentowności obligacji, no były pierwsze reakcje rynkowe. Myślę, że w tej chwili rynek już jest nieco mądrzejszy, bo pamięta to, co się wydarzyło później. To znaczy mieliśmy do czynienia z tym głębokim spadkiem, a później się okazało, że przychodzi Donald Trump i proponuje szereg różnych sprzyjających globalnemu kapitałowi, interesom banków, największych korporacji rozwiązania. Czy to obniżki podatków, czy tworzenie stref ekonomicznych, czy programy dopłat. Wszystko to się w jego programie znalazło i okazało się, że gospodarka koniec końców bardzo dobrze zareagowała, przynajmniej amerykańska, na jego politykę i później inwestorzy musieli odwrócić swoje nastawienie i wręcz mieliśmy do czynienia z boomem na amerykańskim rynku kapitałowym. Natomiast z perspektywy Europejczyka, no ta sytuacja już nie wygląda tak dobrze, bo to, co w pierwszej kolejności sprzyja takiemu bieżącemu, krótkoterminowemu wzrostowi gospodarczemu, czyli ta polityka z jednej strony protekcjonistyczna, z drugiej strony liberalizująca rynek wewnętrzny, ona niestety działa na krótką metę. W długim horyzoncie wszyscy na tym tracimy, bo spada globalna wymiana handlowa. Trump bardzo mocno angażował się i pewnie do tej polityki wróci w wojny handlowe, czy to z Unią Europejską, czy z Chinami. W zasadzie doprowadził do zamarcia Światowej Organizacji Handlu. Tam się nie da rozstrzygać sporów handlowych w tej chwili pomiędzy krajami. Światowa Organizacja Handlu dopiero z tego kryzysu próbuje wyjść w tym momencie, a jeżeli Donald Trump wróci, to prawdopodobnie te starania zablokuje. Więc to będzie nam spowalniać cały globalny handel, czyli nastąpi taki proces deglobalizacji, który koniec końców także w Stany uderzy, bo jeżeli mniej na świecie sprzedajemy, mniej konsumujemy, mniej towarów przepływa, to cierpi na tym także gospodarka amerykańska, bo na wojnach handlowych niestety, jak zresztą na każdej wojnie, nikt nie wygrał.
A z drugiej strony właśnie są te Chiny, które Donald Trump może wziąć na celownik. My też od czasu do czasu patrzymy na tamtejszy rynek, o którym nigdy nie można chyba z całą pewnością powiedzieć, co tam się dzieje. Nigdy nie wiadomo, czy te statystyki...
A już na pewno co będzie się działo.
Tak, które widzimy są prawdziwe. Czy upadek któregoś z dużych deweloperów może pociągnąć za sobą jakąś lawinę, ale rozumiem, że też to jest czynnik ryzyka, z którym się borykamy z jednej strony właśnie ze względu na to ryzyko spowolnienia, z drugiej strony jak tam gospodarka rośnie, no to jak już zresztą wspomniałeś, rosną ceny wielu surowców i wielu towarów. Jak patrzymy na te Chiny?
No na Chiny patrzymy tak samo jak zawsze, czyli z dużą nadzieją, że się nie zawalą, bo jednak model z perspektywy przynajmniej rynku kapitalistycznego, model rozwoju chińskiej gospodarki jest wręcz niemożliwy do uwierzenia. Znaczy tam skala finansowania publicznego dla projektów deweloperskich, ale w ogóle dla wszelkiego typu projektów była gigantyczna. Część z tych projektów się nie udała, więc część z tych obligacji, w zasadzie nie ma żadnego zabezpieczenia, które zostały wyemitowane na sfinansowanie tych projektów i w każdym normalnym kraju kapitalistycznym oznaczało, w pewnym momencie musimy się schłodzić. Tak? Musimy się zderzyć ze ścianą, mieć recesję przez parę lat, niższy wzrost gospodarczy. W Chinach to się nie dzieje. W Chinach w zasadzie przez cały czas mamy dodatkowy dopalacz. Jak ceny mieszkań chcą spadać, to się wprowadza dekret. Nie wolno. Tak? Ceny mieszkań nie mogą spaść. I tak dalej, i tak dalej. Więc spojrzenie na Chiny jest spojrzeniem przez bardzo daleki obiektyw, bo my de facto widzimy część tego modelu i bardzo ciężko nam go oceniać z perspektywy naszej, tutaj europejskiej, co tam się wydarzy. Natomiast na pewno musimy mieć to ryzyko w głowie, że ten model jest niestabilny i ryzykowny. Znaczy im bliżej Chiny się zbliżają do modelu kapitalistycznego, im więcej tam jest mechanizmów rynkowych w tej gospodarce, a jest ich coraz więcej, zwłaszcza na rynkach finansowych, tym większe jest ryzyko tego, że oni będą musieli zmienić ten model, albo co gorsza, jeżeli nie zmienią, to sposób rozwoju im się po prostu wysypie i będzie mieć głęboką recesję. Także my nie uwzględniamy tego w naszej prognozie bazowej, raczej wierzymy w to, co sami Chińczycy nam obiecują, że będzie ożywienie, będą rośli, będą kupowali więcej, będą sprzedawali więcej. Natomiast do czynników ryzyka zawsze sobie te Chiny musimy dopisać.
I tam jest jeszcze jeden wątek, wydaje mi się, na który warto zwrócić uwagę. To znaczy też to, o czym mówi nasz kolega Robert Tomaszewski z działu Energy i to, co widzimy też w sektorze elektrycznych samochodów, czy w ogóle tej elektrycznej motoryzacji, to znaczy dążenie w kierunku jak najniższych cen. W przypadku akurat sektora energetycznego dotyczy to fotowoltaiki i to jest odpowiedź na Inflation Reduction Act amerykański, więc te towary będą tak tanie, że nawet po dodaniu tych ceł i tak chińskie panele będą tańsze od tych amerykańskich, co jakby niweczy te wszystkie plany odbudowy przemysłu w innych zakątkach niż Chiny, a z drugiej strony ta wojna cenowa, dużo chyba ostrzejsza niż nasza Biedronki z Lidlem, pomiędzy chińskimi producentami samochodów, które też jakby dąży do tego, żeby na samym końcu tym europejskim na przykład producentom nie opłacało się tworzyć samochodów elektrycznych. Widzimy to na przykład, państwo pewnie obserwowali ostatnio doniesienia takie, Stellantis, czyli właściciel Fiata, będzie w Tychach produkował auto na bazie chińskiej platformy, dlatego że stworzenie własnej mu się nie opłaca, więc to jest z kolei też jakiś taki ciekawy wątek, który moim zdaniem trzeba będzie śledzić.
On jest nie tylko ciekawy z perspektywy gospodarki, w ogóle producentów, czy do samochodów, czy różnych urządzeń pozyskujących odnawialną energię jest ciekawy, ale także dla ekonomisty teoretyka, bo z perspektywy międzynarodowej ekonomii politycznej Chiny uprawiają strategię taką, jakby były przedsiębiorstwem. Po prostu dużo łatwiej zaaplikować teorie, które mamy w mikroekonomii do tej makroekonomii w skali globalnej, którą Chiny w tej chwili realizują, bo to traktują tak, jakby były jednym przedsiębiorstwem, stosują ceny dumpingowe po to, żeby uzyskać większe udziały w rynku i później, jak już uzyskają pozycję monopolistyczną, to mogą sobie odbudować marże i obrobić. No z perspektywy kraju takie rzeczy nie przypominam sobie, żeby były przez jakikolwiek kraj realizowane. Takie próby były, ale one zawsze się kończyły fiaskiem, a Chiny są na tyle spójnym, zarządzanym bardzo hierarchicznie państwem, że może się to im w jakiś sposób udać. Ale nie wiem, to jest po prostu też fascynujące dla teoretyka.
No właśnie, dlatego będziemy to musieli obserwować. Na koniec jeszcze ryzyko łamane przez szansę, czyli coś, co jednocześnie istnieje i nie istnieje, czyli odbudowa Ukrainy, no bo tam trwa wojna, jest wiele osób, które twierdzi, że z inwestycjami w tym kraju trzeba poczekać. Z drugiej strony widzimy firmy, które tam inwestują, które prowadzą tam działalność. I faktycznie trochę to jest tak, że wiele osób, które pracowały w Polsce w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle, musiały pojechać, walczą na froncie. Być może częściowo ten ubytek zrekompensowały kobiety, które tutaj przyjechały. Też nie jest to jakaś stała migracja. Innymi słowy, ten bilans odbudowy i nieodbudowy Ukrainy dla polskiej gospodarki, jak on wypada i jak może wypadać w przyszłości?
Myślę, że to jest temat na osobny podcast, taka Ukraina Schrödingera, że ta odbudowa równocześnie jest w planach, a w zasadzie już równolegle się dzieje. To bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo też to widzimy. Zresztą w polityce Insight szykujemy się na kilka projektów właśnie dotyczących odbudowy Ukrainy, włączania Ukrainy do europejskiego systemu gospodarczego, bo to jedno z drugim jest bardzo ściśle powiązane. Bo myśląc o tym, jak odbudowywać Ukrainę, musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiej my Ukrainy w Europie potrzebujemy, bo tak powinniśmy ich zachęcać do sposobów odbudowy i zarówno na poziomie instytucjonalnym, czy jakie rozwiązania regulacyjne wprowadzać, jak i na samej strukturze gospodarczej. Czy my powinniśmy odbudowywać ukraiński przemysł? Śmiem wątpić, czy to jest główna oś odbudowy, a z drugiej strony może, jeżeli chcemy reindustrializować Europę, to może reindustrializujmy ją tam, gdzie to najłatwiej pójdzie, czyli właśnie u naszego wschodniego partnera gospodarczego. Także tutaj pytań jest wiele, a równocześnie oddolne siły już działają, no bo mimo tego, że Ukraina jest w stanie wojny i w zasadzie nie wiadomo, jak duże ma terytorium w tym momencie, zwłaszcza, że konflikt się toczy na terenach silnie uprzemysłowionych, czy kiedyś silnie uprzemysłowionych, no to też musimy sobie zadać pytanie, jak te procesy oddolne będą wpływać na sam kształt Ukrainy, bo może być tak, że jak się skończy wojna, to Ukraina już będzie odbudowana, paradoksalnie.
No i z tym otwartym chyba zagadnieniem i pytaniem was zostawiamy. Ja tylko na koniec zwrócę uwagę na rządowe czy międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie, które w czwartek miały miejsce z jednej strony, a z drugiej strony gdzieś mignęła mi też wypowiedź ministra Sikorskiego, który mówi, że czas dostępu do tego otwartego rynku Unii Europejskiej dla Ukrainy powoli powinien dobiegać końca. Niezwykle ciekawe kwartały przed nami i będziemy patrzeć
jak na to. Jak co kwartał.
Tak. Profesor Adam Czerniak, dyrektor do spraw badań i główny ekonomista polityki Insight, był naszym gościem. Dzięki.
Dzięki, do usłyszenia.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.